Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Urszula Kacprzak, witam Państwa bardzo serdecznie w czwartkowe popołudnie. Jak co czwartek, już od 2 tygodni spotykamy się razem z panią Zofią Dłutek, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Dzień dobry.
A spotykamy się, żeby rozmawiać o adopcji i to w taki sposób bez tajemnic, żeby było wiadomo, o co chodzi, żeby też było wiadomo, jak podejść do tematu adopcji w ogóle. I dzisiaj postawimy, można powiedzieć, chyba jedno z najważniejszych pytań, które stawiają sobie małżonkowie. Nie możemy mieć dzieci. No i co teraz?
Myślę, że zanim sobie postawią to pytanie małżonkowie, to muszą przejść długą drogę. Kto wejdzie na stronę ośrodka internetową, to tam przeczyta, że wyobrażamy sobie, że takie małżeństwo powinno mieć trwałość około 5 lat. Ludzie nam to zarzucają, mówią, no jak to, przecież ja się wczoraj dowiedziałam, że już nie będę mogła mieć dzieci, już dzisiaj jestem zdecydowana na adopcję. To nie jest jeszcze ten czas, kiedy rzeczywiście ta decyzja jest dojrzała. Wtedy, kiedy mamy trudności z prokreacją, bo nie oszukujmy się, w pierwszym roku małżeństwa, to zwykle tak ludzie bardzo nie dążą do tego, żeby od razu było dziecko. I nie mówię teraz o jakichś metodach, które Kościół uważa za grzeszne, ale mówię o tym, że nie ma takiego parcia na to, żeby się od razu dziecko poczęło. Chcemy być razem, chcemy się sobą nacieszyć, musimy pewne sprawy również bytowe jakoś ukształtować, pracę, wspólnie siebie naprawdę lepiej poznać, a potem przyjdzie czas na dziecko. Potem okazuje się, że wtedy, kiedy myślimy o tym, że chcielibyśmy mieć dziecko, to dziecko w taki spontaniczny sposób nie przychodzi. Lekarze mówili dawniej, bo teraz to mówią różne rzeczy, ale dawniej mówili, że 2 lata takiego współżycia regularnego małżonków, to dopiero można powiedzieć, że mamy problem z poczęciem dziecka. Nie jestem lekarzem medycyny i nie chcę się tu wypowiadać autorytatywnie, ale może zwrócę uwagę na te czynniki takie, które nam utrudniają poczęcie dziecka. Zobaczmy, w jakim środowisku my żyjemy, jak pośpiesznie, jak mało mamy czasu na oddanie naprawdę siebie całego i ciała, i umysłu, i ducha drugiemu człowiekowi. A to jest takie potrzebne przy prokreacji, tak? To nie wystarczy tylko sam akt zbliżenia. A jednocześnie po tych, powiedzmy, tym roku, 2 latach trzeba pójść do lekarza i zapytać, dlaczego nie mamy dziecka. To nie jest tak, że od razu teraz lecimy do ośrodka adopcyjnego. Nie mamy, proszę pani, staraliśmy się. Nie chcemy się diagnozować. A dlaczego nie chcecie się diagnozować państwo? Może boicie się stanąć w prawdzie. Może pobierając się na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie, nie wzięliście tego pod uwagę, że ktoś z małżonków może nie móc mieć dzieci. I co dalej? Kiedy w końcu skonfrontujemy się, najczęściej to kobieta wychodzi, ta pierwsza, do ginekologa. Pana do androloga jest trudniej wysłać. A przecież obdarzenie człowieka życiem, tym fizycznym, to jest tak, to by dwojga małżonków. Tu nie może być tak, że u kobiety jest wszystko w porządku, to już ja się nie będę badał, ale to na pewno jest, to na pewno nie ja. Mężczyźni mówią często, kiedy otwierają się, choć trudno, żeby się otworzyli, ale są tacy, którzy się otwierają i mówią, no uznać mi, że ja jestem bezpłodny albo że mam ograniczoną możliwość prokreacji, jest to coś bardzo, bardzo trudnego. Byłem wychowany i nagle tu się okazuje w stereotypach, że każdy mężczyzna sprawdzeniem męskości to jest poczęcie dziecka. Tak często nawet w przygotowaniach do małżeństwa to tak ci narzeczeni, którzy nawet żyją w czystości, to sobie myślą, no tak, to co tu zrobić, żeby tego dziecka tak zaraz nie było. My tego nie chcemy. Ale takim większym problemem to jest, a co to będzie, jak nie będzie tego dziecka? I tego się w ogóle nie bierze pod uwagę. Albo mówi się tak lekko, a to adoptujemy. Ale to nie jest tak. Musimy przeżyć, kiedy już wiemy, że nie będzie tego dziecka. Kiedy staniemy również na progu tego, co jest niemoralne. Co Kościół katolicki nam mówi nie, dalej nie można. Mówimy. Inseminacja, in vitro, prawda? Dalej nie można. I teraz czy będziemy wierni Panu Bogu, który przecież miał nas obdarzyć potomstwem? Chociaż te słowa przysięgi małżeńskiej nieco inaczej brzmią.
Czy powinniśmy się cofnąć i zastanowić nad tym, jak było dużo środków antykoncepcyjnych w czasie życia i czy one w ogóle były?
Wie pani, bałabym się tego takiego ustawiania, że ludzie, którzy nie mogą począć dziecka, to jest kara za to, że oni używali środków antykoncepcyjnych.
Konsekwencje.
Bo bardzo często w taki schemat popadają duszpasterze, w taki schemat popadają teściowe, w taki schemat popadają osoby, które sporadycznie spotykają się z osobami, które nie mogą mieć dzieci. Wcale to nie jest tak, że najczęstszą przyczyną to jest to, że dawniej stosowali środki antykoncepcyjne, potem je odstawili, a potem się nagle okazało, że powrót do tej normalnej płodności jest tak zaburzony, że trzeba używać środków farmakologicznych czy innych. To nie jest tak. Nie chciałabym, żebyśmy też patrzyli na osoby, które nie mogą mieć dzieci, albo to właśnie jest konsekwencja tego, jeśli nie kara, to chociaż konsekwencja tego, że coś źle robili. Nie. To jest ich sprawa przed Panem Bogiem, ich sumienia. Teraz w momencie, kiedy oni mają trudności z poczęciu dziecka, kiedy widzimy to, pomocą będzie tutaj dyskretne towarzyszenie, nie pchanie kogoś w ręce właśnie tych, którzy zaraz na pierwszej wizycie, nie pytając, ile oni ze sobą współżyją, jakie są ich warunki, czy zrobili badania podstawowe, choćby ginekologiczne i andrologiczne, mówią, no dla państwa to tylko zostaje in vitro. Nasze rodziny przychodzą, te rodziny, które potem decydują się na adopcję, mówią, proszę pani, tak naprawdę w gabinecie to przede wszystkim się słyszy, no dla państwa to właściwie tylko in vitro zostało. Nie ma żadnej diagnozy. Teraz otwiera się przychodnie na protechnologii. Możemy już bliżej podejść do tego problemu. Możemy zdiagnozować się. No co to za lekarz, który nie leczy przyczyny, tylko objawy i to nie leczy, tylko chce zastąpić tą naturalną płodność czymś, co jest sztuczne. Ja chciałam to bardzo wyraźnie powiedzieć. Ani inseminacja, ani in vitro to nie jest przywrócenie płodności. To jest coś zamiast. To jest ersatz, tak? To nie znaczy, że to dziecko jest mniej wartościowe, jeżeli się pocznie. Bo Pan Bóg dał mu duszę nieśmiertelną i to jest dla mnie też wielka tajemnica wiary. Ale jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, to czasem musimy umieć stanąć na progu tej tajemnicy. Ale zanim również przeżyjemy ten ból i tą stratę, że na przykład rzeczywiście, Panie Boże, dlaczego mi zabraniasz tą moją ostatnią deskę ratunku schwycić? A może z in vitro? Mój kolega ma z in vitro dziecko. I może ja bym też miał. A ty mi mówisz nie. To jest bardzo trudne.
A dlaczego Pan Bóg mówi nie in vitro?
Dlaczego Pan Bóg mówi nie in vitro? Ponieważ jest to sztuczny sposób powołania do życia człowieka, który ma prawo przyjść w akcie małżeńskim kobiety i mężczyzny. To nie jest rzecz, którą my powołujemy, bo my tak chcemy. Musimy popatrzeć, że dziecko to jest dar Boży. I może z jakichś względów ten dar do naszej rodziny nie przychodzi. Chciałam tu przeczytać takie świadectwo, które złożyła nasza rodzina adopcyjna w biuletynie jubileuszowym, które teraz na 20-lecie nasz wyszedł. Kiedy sami pisali o tym, jak dochodzili do tej decyzji o przysposobieniu. Pewnego wiosennego wieczoru podczas spaceru małżeństwo rozmawiało o przysiędze, którą złożyli sobie kilka lat temu. Ślubując miłość małżeńską w kościele i odpowiadając na pytanie, czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy, odpowiedzieli, tak, chcemy. Jakże ważna to była przysięga. Dopiero teraz zaczęli interpretować to pytanie z wielką wiarą i ufnością. Przecież mają przyjąć potomstwo, którym ich Bóg obdarzy, a Bóg chce obdarzyć ich dzieckiem, które urodzi inna kobieta. Pytanie to przecież nie brzmi, czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, które urodzi żona. Nie ma w tym pytaniu informacji, w jaki sposób Bóg obdarzy małżeństwo potomstwem. I to jest wielka tajemnica wiary. Czyż to nie cudownie? W końcu Pan dał im jasną podpowiedź, jaką drogą mają pójść. Proszę uwierzyć, to nie jest wydumka jakiejś pani, która siedzi w ośrodku adopcyjnym. To jest przemyślenie pary małżeńskiej, która po wieloletnim staraniu o dziecko doszła do tego momentu, kiedy musieli opłakać to, że nie będą mieli biologicznego dziecka, przeżyć ten akt żałoby, kiedy zobaczyli, że ich małżeństwo mimo wszystko nie rozpadło się, bo jest to jeden z powodów rozpadu małżeństw. To, że ktoś nie może mieć dziecka, tak? Kocham cię, moja żono, ale bym chciał mieć bardzo dziecko i ta druga pani będzie miała to dziecko. O, już nawet ma. Ja odchodzę do niej. takie tragedie się zdarzają, prawda? Jak mamy trudną sytuację, przeczekajmy ten czas. Zobaczmy, czy ta nasza miłość w tym momencie będzie rosnąć, czy też ktoś zacznie się rozglądać z tego małżeństwa z jakimś innym. Bo to dziecko nagle staje się takim bożyszczem, że ta nasza wspólna miłość, a przecież małżeństwo to jest dla tej miłości, żeśmy je przysięgali sobie miłość, tak? A nie płodność. Choć oczywiście życie płciowe jest wyrazem miłości tych małżonków. Nie ma wątpliwości, tak? I dopiero wtedy, kiedy do tego małżeństwa dotrze, że to jest jakaś inna droga, którą Pan Bóg im daje, bo to nie jest tak, że każde bezpłodne małżeństwo musi adoptować dziecko, to wtedy jest czas na to, żeby rozejrzeć się wobec tego, co my powinniśmy teraz zrobić.
W studiu Radia Warszawa jest pani Zofia Dłutek, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Rozmawiamy o tym, co zrobić, kiedy już małżeństwo uzna, zobaczy, przekona się o tym, że dzieci własnych, biologicznych mieć nie może. Musi minąć 5 lat, zanim małżeństwo zgłosi się do ośrodka adopcyjnego. Dlaczego?
Myślę, że państwa przekonałam tym poprzednią wypowiedzią swoją, że te 5 lat jest tym błogosławionym czasem. Kiedy można dojść do tego momentu, jak pisze Jan Paweł II w liście do rodzin adopcyjnych, adoptować dzieci, kochać je i traktować jak własne potomstwo, znaczy uznać, że miarą więzi między rodzicami a dziećmi nie są jedynie parametry genetyczne. Miłość, która rodzi, jest przede wszystkim darem z siebie. Istnieje rodzenie, które urzeczywistnia się przez przyjęcie dziecka, opiekę nad nim, poświęcenie się mu. Więź, jaka dzięki temu powstaje, jest tak głęboka i trwała, że w niczym nie ustępuje więzi opartej na pokrewieństwie biologicznym. I do tego momentu trzeba dojść wtedy, kiedy podejmuje się tę decyzję. Oczywiście zgłoszenie do ośrodka adopcyjnego, bo powiedzmy, trzeba jeszcze zastanowić się, czy rzeczywiście naszą drogą jest adopcja. Bo to rodzenie życia dla innych nie musi się objawiać tym, że bierzemy cudze dziecko, które jest pozbawione opieki rodzicielskiej. Ono się może objawiać czym innym. Przecież mamy w historii małżeństwa, które nie miały dzieci, a tyle dały dla świata. Więc to i czekamy na drugiego małżonka. Każdy w swoim dojrzewaniu przechodzi etapy kryzysów, przechodzi etapy szybszego i wolniejszego dochodzenia do tego, co dalej mamy robić. I bywa tak, że ktoś mówi, no to zadzwoń już teraz, kochanie, do tego ośrodka. No, do tego, właśnie do ośrodka adopcyjnego.
Wyobrażam sobie, że najczęściej są to jednak kobiety, które podejmują pierwsze gdzieś w sercu te decyzje, że są gotowe
różnie,
na adopcję.
Różnie, proszę, to też jest taki stereotyp. Tak nie jest. Bardzo często kobiecie jest bardzo trudno pożegnać się z biologicznym macierzyństwem. Bardzo, bardzo, bardzo trudno. Mężczyzna czasem mówi tak, proszę pani, ale ja jakbym miał przyjąć swoje biologiczne dziecko, to bym miał tak samo jak w przypadku dziecka adopcyjnego, tak? Przynoszą mi jakieś dziecko i mówią, i to jest pana syn, albo to jest pana córka. Także to nie jest wcale prawdą, że to kobiety pierwsze dzwonią do ośrodka adopcyjnego, to one się dowiadują. Często mężczyzna. Gorzej, jeśli on dzwoni dlatego, że kocha swoją żonę, wie, że żonie brakuje dziecka, no to on się poświęci, pójdzie do tego ośrodka adopcyjnego, wezmą to dziecko, no już niech ona wreszcie przestanie płakać mu co miesiąc, tak? To jest niewystarczająca jeszcze motywacja. Ale bywa, i po to jest cały ten tok przygotowania w ośrodku adopcyjnym, żeby właśnie dojrzewać tej swojej decyzji, żeby zobaczyć, że to nie jest tylko zrobienie współmałżonkowi coś dobrego. Tak naprawdę w centrum przysposobienia to jest to dziecko, które jest pozbawione opieki rodzicielskiej, tak? I właściwie ta perspektywa musi się od nas odwrócić, od tego egoistycznego, ale ja tutaj nie chcę mówić, że to jest coś złego, tak? Ale od takiego egoistycznego spojrzenia, no każdy chce mieć dziecko, proszę pani rozumie. Rozumiem, tak rozumiem. Ale nie każdy musi mieć dziecko. Za to każde dziecko ma prawo mieć rodziców. I wobec tego dla każdego dziecka szukamy rodziców, którzy byliby otwarci na jego potrzeby, na jego przeszłość, na jego rodzinę pochodzenia. Na to, żeby na dobre i na złe być rodzicami tego konkretnego dziecka.
Czy zdarza się tak, że przychodzą małżonkowie, jedno z nich jest przekonane, drugie nie, i w toku przygotowania następuje jakaś zmiana w jedną lub w drugą stronę?
Tak. Są takie małżeństwa, które dochodzą do wniosku, że to nie jest dla nich. I wtedy bardzo dobrze. Stanęli w prawdzie przed tą decyzją i albo teraz nie, albo w ogóle nie. Pamiętam, kiedyś przyszło małżeństwo i takie jest rutynowe pytanie, czy państwo jesteście pierwszy raz w ośrodku. Na co pan odpowiedział, już po dłuższej rozmowie, dobrej, że oni już byli kiedyś w ośrodku adopcyjnym, innym. No więc następne moje pytanie, ale tak, żeście państwo tego tak informacyjnie poszli, czy jakoś dłużej tam byliście? Na co pan w szczerości serca mówi, nie, proszę pani, myśmy dostali tam odmowę. Więc następne moje oczywiste pytanie to jest, a dlaczego? On mówi, wie pani, tak naprawdę to ja nie chciałem mieć dziecka. I te panie to zobaczyły. Oczywiście, że ja na początku byłem zbulwersowany, no bo to był jakiś mój plan, tak? Niezależnie od tego, czy ja tak bardzo pragnąłem wewnętrznie, czy też nie, ale jakoś wyznaczyłem sobie ten cel z małżonką. Więc następne moje, a teraz to pan chce. O, teraz to ja wiem, że tak. I są szczęśliwymi rodzicami.
To co, to znaczy, że można spróbować pójść
tak,
do ośrodka?
Można spróbować pójść do ośrodka, bo to jeszcze nie jest podpisanie wniosku o przysposobienie. Jest czas wstępnej kwalifikacji, jest czas potem uczestniczenia w zajęciach, 40 parę godzin szkolenia, o którym wtedy, kiedy patrzymy w perspektywie takie, o Jezu, dalej nas będą męczyć. A potem się okazuje, to były ważne zagadnienia. Cóż myśmy wiedzieli na temat dziecka osieroconego? Tyle co w radio, w telewizji, czy w jakichś nowinkarskich gazetach? A potem jest etap, kiedy komisja kwalifikacyjna podejmuje ostateczną decyzję o tym, czy zostanie zaproponowane danym małżonkom dziecko. I potem jest okres oczekiwania na to konkretne już dziecko.
No to w takim razie zastanówmy się, może słuchają nas tacy małżonkowie, którzy zastanawiają się, a może się zgłosić, a może dopytać. Można gdzieś o tym przeczytać? Można gdzieś bezpiecznie spojrzeć na informacje dotyczące adopcji?
Tak, proszę wejść na naszą stronę internetową. Niedługo zawiesimy ten biuletyn, który powstał. Tu jest mnóstwo świadectw też, także to są ważne sprawy. Nasza strona to jest www.adopcja.org. Można też umówić się na wstępną rozmowę, na tak zwaną wstępną rozmowę. Ona nie musi kończyć się zapisaniem się do ośrodka.
A można przyjść na rozmowę w pojedynkę?
Nie. Do tego etapu małżonkowie, póki nie są w stanie razem przyjść, myślę, że to jest niepotrzebne, bo to nie chodzi o to, żeby potem drugiego małżonka przekonywać, że ta pani nie jest taka niesympatyczna, jak piszą na forum, albo że tam nie gryzą, albo że do niczego ci nie będę zmuszać, ale choć spróbujemy, tak? Mają przyjść razem małżonkowie i mogą ci śmiało powiedzieć, proszę pani, my tak do końca nie jesteśmy zdeklarowani. Wręcz cenimy sobie, jak ktoś powie, wie pani, my tak do końca nie wiemy, czym jest adopcja. My o tym czytaliśmy, staraliśmy się coś wiedzieć, ale tak naprawdę spotkaliśmy takie czy inne małżeństwa, ale tak naprawdę to państwo są fachowcami. I wy powiecie, wasze zdanie dla nas też jest ważne. I to jest no, bardzo dobry start do współpracy. Bo przecież wtedy, kiedy będziemy proponować konkretne dziecko z konkretnymi potrzebami, to my potrzebujemy bezwzględnego zaufania między tymi, którzy będą przysposabiać to dziecko, a nami pracownikami, którzy ich, a nie innych wyznaczą do bycia rodzicami. Do śmierci się jest rodzicem, tak? Rodzicami tego konkretnego Jasia, czy tej konkretnej Ani.
Jeszcze dwa ostatnie pytania podczas tego dzisiejszego naszego spotkania. Pierwsze pytanie dotyczy tych 5 lat. Jest dzisiaj tak, że ludzie w późnym wieku wstępują w związki małżeńskie i można sobie wyobrazić, że jeśli ktoś ma 40 lat, 42 i chciałby przysposobić niemowlę, no to powie, ale jak ja będę miał 47, to już będzie za późno.
Po pierwsze, jak ma 40 lat, to też już nie przysposobi niemowlęcia, ponieważ jednak tutaj ta granica 40 lat jest przestrzegana, no chyba, że to jest, nie wiem, matka rodzi piąte dziecko, tego pierwszego, które zostało przysposobione przez tą rodzinę. A po drugie, jeżeli ludzie tyle czasu szukają tej drugiej połówki, no to też mają te etapy potem budowania więzi w tym małżeństwie. i może wcale nie łatwiejsze niż ci, którzy byli młodzi i byli bardziej plastyczni. Jak ktoś 40 parę lat przeżył jako solista, czy to się odnosi do mężczyzny, czy do kobiety, to naprawdę potem trwałe, zgrane małżeństwo, które będzie dobrym środowiskiem wychowawczym dla dziecka, wcale nie tak łatwo dotrzeć w ciągu, nie wiem, pół roku, trzech miesięcy, ja nie wiem jak. Poza tym, no, oni też się muszą otworzyć na swoją płodność fizyczną. No, gdzie tu jest ten czas, kiedy można spokojnie podejmować współżycie, tak? No, nie jesteśmy odpowiedzialni za to, że ktoś tak późno wystartował do takiej formy życia. On ma szansę potem adoptować dzieci. Bo to, co ciągle się słyszy w środkach masowego przekazu, tak dużo dzieci czeka na adopcję, a te okropne ośrodki adopcyjne nie dają dzieci. No właśnie weźcie te, co czekają. 7-, 10-letnie, 12-letnie dzieci, one też czekają na adopcję.
No i ostatnie pytanie. Też tak. W kontekście tych osób, które mają trochę inną sytuację, osoby samotne, bo tych jest także bardzo wiele, które mają całkiem niezłe warunki finansowe, mają dużo czasu, mają sporo miłości, no i też chciałyby adoptować dzieci.
Polskie prawo nie zabrania przysposobienia przez osoby samotne. U nas nie można tak, że na przykład żona adoptuje dziecko, mąż nie. Na szczęście u nas to jasno jest powiedziane. Po pierwsze, czy te osoby samotne są naprawdę samotne? Czy to nie jest tak, że żyją w konkubinacie i przychodzą do nas i mówią, o, jestem samotną kobietą, prawda?
No to mogą Państwo zweryfikować.
Już, no, staramy się, ale to wcale nie jest takie proste. Proszę nie myśleć, my nie mamy jakiejś policji wewnętrznej, która może takie życie spenetrować. Po drugie, jeżeli cały czas myślimy o tym, że centrum tej naszej pracy jest dziecko, to postawmy sobie uczciwie pytanie, czy samotna matka, bo o takich chyba teraz rozmawiamy, to jest najlepsze środowisko wychowawcze dla dziecka. Czy ta właśnie relacja pomiędzy kobietą a mężczyzną, czy to nie jest, i to nie jakimś tam mężczyzną, wujkiem, Krzysiem, czy dziadkiem Stasiem, tylko czy rzeczywiście te relacje małżeńskie nie są temu dziecku niezbędne do normalnego potem życia i funkcjonowania. Poczytajmy sobie na temat psychologii, ale może nie w genderowych podręcznikach, jak jednak dziecko, które jest wychowywane przez samotnego rodzica, ma trudniejsze życie, a ono i tak już ma trudniejsze życie, ponieważ było w jakimś warunkach osierocenia. A o tym, żeby taka kobieta samotna przysposobiła niemowlę czy dziecko do trzeciego roku życia, bo to przychodzą takie panie oczywiście i mówią, ale takie malutkie, żeby się ze mną związało. Ale dla takich dzieci to my mamy małżeństwa, które czekają w kolejce. I proszę się nie dziwić, że jeżeli ośrodek adopcyjny ma za zadanie dla tego dziecka znaleźć najlepszą opcję wychowawczą, no to będziemy te sprawdzone, przygotowane, zakwalifikowane małżeństwa najpierw brać pod uwagę, a dopiero w perspektywie dalszej samotne osoby. Boję się, że w tej sytuacji to tak to jest, że czasem decydujemy się na powierzenie samotnej matce bardzo trudnego dziecka, którego nikt nie chciał. I tak naprawdę to często to się kończy bardzo źle. Kolejnym na przykład odrzuceniem, bo ta mama oczekuje, że to dziecko będzie dla niej ukochaną córeczką, która będzie odwzajemniać jej miłość, a to dziecko nie umie się związać na przykład i dlatego nie zostało przysposobionych przez x par, które były w kontakcie z tym dzieckiem, ale nie nawiązały więzi. I tak naprawdę nie wiem, czy to będzie to szczęście i dla tego dziecka, i dla tej mamy. Nie mówię, że nie rozpatrujemy samotnych kandydatów, bo to robimy. I czasem powierzamy dziecko do adopcji. Ale to nie jest ta droga, która jest tą najbardziej pożądaną.
Do tematu adopcji będziemy wracać w kolejne czwartki. Ja już dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję naszemu gościowi. Była nim pani Zofia Dłutek, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Dziękuję bardzo.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.